Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Mimo sporych wydatków i działań na rzecz zatrudnienia, w Polsce wciąż niski jest wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dlaczego tak się dzieje? Jakie zmiany w systemie mentalności są potrzebne? O tym w dzisiejszej audycji. Witam gości w studiu w Toruniu. Maria Drescher, pełnomocnik Zarządu Województwa do spraw osób niepełnosprawnych. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W studiu w Bydgoszczy Aleksandra Gierej, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dzień dobry Państwu.
I Marian Olszyński z firmy Zelan Znakła. Jest Pan także wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. To tylko jedna z funkcji, nie będę wszystkich wymieniał. Witam bardzo, bardzo serdecznie.
Dzień dobry i równocześnie członek Rady Krajowej.
Tak jest. W Unii Europejskiej średni odsetek osób z niepełnosprawnością ruchową mających zatrudnienie wynosi około 40%, w Polsce 17%. Zacznijmy od takiego zdiagnozowania sytuacji. Skąd taka drastyczna różnica, Aleksandra Gierej?
Cóż, nie ma prostej i jednej odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że odpowiedzią na to pytanie jest wypadkowa odpowiedź na cztery różne pytania. Mianowicie, dlaczego osoby niepełnosprawne nie chcą pracować? Dlaczego pracodawcy nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych? Dlaczego pracodawcy chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne? I dlaczego osoby niepełnosprawne chcą pracować? Dopiero u styku odpowiedzi na to pytanie zobaczymy obraz diagnozy sytuacji i sytuacji osoby niepełnosprawnej.
Ta różnica jest faktem, to znaczy, że coś nie działa. Co nie działa?
Myślę, że trzeba bardziej historycznie spojrzeć na temat, na poziom kompetencji, wykształcenia osób niepełnosprawnych, na ich aspiracje zawodowe, na pewną blokujące działania otoczenia i rodziny i na również od strony pracodawców, na ich niewiedzę, obawy, przed zatrudnieniem.
Ale zatrudnienie osób niepełnosprawnych promowane jest od lat. Tak. Rozumiem, że w PRL-u mogło być inaczej, no ale teraz już wiele, wiele lat różnych działań, akcji. I dlaczego ciągle tak słabo wypadamy?
Tak jak powiedziałam, musimy spojrzeć na sam początek, czyli już od momentu, kiedy osoba niepełnosprawna podlega edukacji. Edukacji na poziomie szkoły zawodowej, szkoły średniej, a potem na poziomie uczelni wyższej.
Ta edukacja jest niedostosowana do
Myślę, że na poziomie zawodowym i średnim nie jest dostosowana. Tam, gdzie będzie potrzebował i potrzebuje rynek pracy fachowców, tam można by potencjał osób niepełnosprawnych wykorzystać, aby odpowiednio ukierunkować edukację.
Wiadomo, jak te liczby, bo posługiwałem się statystyką unijną, ale jak te liczby wyglądają w naszym regionie? Jaki tak. procent osób niepełnosprawnych pracuje?
Tak. W naszym regionie pracuje około 18 tysięcy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach i fundusz miesięcznie dofinansowuje około 150 milionów na koszty płacy. Oczywiście nie podałam tutaj prowadzących samodzielnie działalność, bo te osoby również są aktywne i takich osób jest około 2000, otrzymują około 5 milionów miesięcznie. Oczywiście jak pan zauważył, podaję tutaj liczby w oparciu o system dofinansowań rynku pracy. Natomiast nie mówimy jeszcze o takich pracodawcach, którzy zatrudniają, ale ze względu na to, że brakuje im jeszcze do 6%, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń. I w rozmowach z tymi pracodawcami widzę ich największą aktywność, która ich mobilizuje do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Po pierwsze, nie chcę dokonywać wpłat na fundusz. Po drugie, chcę otrzymać dofinansowania do wynagrodzeń.
Wyjaśnijmy słuchaczom, jak ten system jest w tej chwili skonstruowany, że jeśli ktoś zatrudnia powyżej 6%, tak, załogi, tak. to są osoby niepełnosprawne, to nie musi, tak, wpłacać
nie na na fundusz, a jednocześnie może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń.
Pani Maria Drescher, 18% osób niepełnosprawnych pracuje w naszym regionie w przedsiębiorstwach. Procent więcej niż średnia ogólnopolska, to chyba wciąż bardzo mało.
Tak, dlatego też samorząd województwa, dysponując środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale również środkami unijnymi, wspiera różne działania, aby ten współczynnik, wskaźnik zmienić i chociażby tworzy miejsca pracy w zakładach aktywności zawodowej. Może nie jest to jakaś wielka liczba, ale jest to liczba dla osób, które szczególnie potrzebują wsparcia i pomocy, aby zwiększyć aktywność zawodową i przygotować do wyjścia na rynek pracy. To utworzonych zostało 450 miejsc takich pracy, z czego 350 dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jeżeli chodzi o umiarkowany stopień, to są schorzenia szczególne, schorzenia chorób psychicznych, schorzenia osób niewidomych, czyli dla osób niewidomych, czy głucho niewidomych. Dodatkowo też tutaj wspieramy organizacje pozarządowe, które pomagają zrehabilitować się zawodowo osobom niepełnosprawnym i chociażby tutaj wsparcie jest asystenta osoby niepełnosprawnej. Ja chciałabym tutaj dodać do słów pani dyrektor, że z naszych analiz wynika, że jedną z największych przyczyn również jest to, że są bariery architektoniczne. Bariery architektoniczne w mieszkaniach i w otoczeniu osób niepełnosprawnych, dlatego też osoby niepełnosprawne nie wychodzą w rynek pracy. Myślę, że tutaj powinien się bardzo duży nacisk położyć na niwelowanie tych barier architektonicznych i technicznych. Zwłaszcza jeżeli chodzi o małe miejscowości, gdzie nadal brak skomunikowania, żeby dojechać do firmy i tam podjąć pracę. Chciałabym również dodać, że aktualnie jest prowadzony cały cykl szkoleń, między innymi też w mniejszych miejscowościach. Są to szkolenia mobilne, chociażby w Radziejowie, Wąbrzeźnie, Inowrocławiu, też Toruń, Bydgoszcz, dla osób, które chcą założyć własną działalność, dla osób powyżej 29 roku życia. Tutaj nie są wykluczeni osoby, nie są wykluczone osoby niepełnosprawne.
A pojawiają się osoby niepełnosprawne na tych szkoleniach?
Tak, ważne jest, żeby wcześniej podać, w jaki sposób przygotować to szkolenie, w jaki sposób przygotować narzędzia i miejsce.
Ale to są przypadki, czy spora grupa osób niepełnosprawnych jest zainteresowana?
To znaczy nie mamy takich badań, ale jest to temat otwarty również dla osób z niepełnosprawnością. Dlatego wychodząc naprzeciw, myślimy w kontekście takim, że jeżeli nie u przedsiębiorcy, nie w zakładzie pracy, być może grupa osób, która ma odpowiednie kwalifikacje do tego, żeby podjąć decyzję o własnym biznesie.
Wytłumaczmy jeszcze tu pytanie do pani Aleksandry Gierej, słuchaczom. Jakie są w tej chwili możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych? Jest otwarty rynek pracy, tak? No i są zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej, własne firmy, tak? Można tak, zakładać, jak
oczywiście
to wygląda?
Oczywiście. Ostatnia analiza wykazała, że w miesiącu maju osób zatrudnionych na otwartym rynku pracy było więcej niż w zakładach pracy chronionej.
I ta tendencja chyba się utrzymuje
będzie
od wielu, wielu lat.
Tak, będzie rosło. To znaczy była równowaga. W maju już troszeczkę znowu poziom wzrósł w stosunku do otwartego rynku pracy, tak?
Dlaczego tak się dzieje?
No to myślę, że są dwie przyczyny. Po pierwsze, tak jak powiedziałam, ta korzyść ekonomiczna powoduje, że pracodawcy chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne, które kończyły studia wyższe, mają kwalifikacje, kompetencje zawodowe, może brak doświadczenia. Ale co roku na rynek pracy wchodzi około 1000 osób, które kończą wyższe uczelnie. W związku z tym jest to potencjał do wykorzystania. To po pierwsze. Po drugie, część zakładów pracy chronionej zrezygnowała ze swojego statusu.
Jeśli chodzi o nasz region, to spadek jest drastyczny.
Drastyczny jest w stosunku do lat, kiedy powiedzmy tych zakładów było bardzo dużo, bo to jest myślę, że ponad trzykrotny spadek. Obecnie jest trochę ponad 100 firm, które mają status spółdzielni inwalidów lub zakładu pracy chronionej.
Jest z nami Marian Orszyński z firmy Zeland Znakła. Państwo są zakładem pracy chronionej od lat 90. Ile osób niepełnosprawnych państwo zatrudniają w tej chwili?
Aktualnie mamy stopień zatrudnienia osób niepełnosprawnych około 80% w stosunku do całości załogi. 24 lata jesteśmy zakładem pracy chronionej. Zamierzamy być dalej.
I teraz dopytam, znając odpowiedź, i to pytanie będzie trochę złośliwe, system staje się coraz przyjaźniejszy dla was, czy coraz mniej przyjazny?
System, po pierwsze, następuje zmniejszenie jakby dopłat do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, czyli tak zwany SOD, i następuje jakby, co najgorsze na dzisiaj, przyrost takiej nieufności, że no, trzeba bardziej patrzeć zakładom pracy chronionej na ręce, komu oni wydają, na co wydają. Nawet dokładnie kontrolowany jest tak zwany zakładowy fundusz, który jest jakby w dyspozycji zakładu pracy chronionej na rzecz pracowników. I my z tego korzystamy i przede wszystkim wspomagamy ludzi w zakresie medycznym. Pochwalę się, że mamy najlepszy w regionie na przykład gabinet rehabilitacji. U nas, jeżeli komuś cokolwiek się zdarzy, to do pielęgniarki się zgłasza i następnego dnia rozpoczyna rehabilitację. Równolegle rejestrując się w służbie zdrowia, dostaje termin za pół roku.
Bo to jest tak, że aby być zakładem pracy chronionej, no to trzeba spełnić jakie
wymogi? No my spełniamy. Generalnie mamy przystosowane stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Na przykład zatrudniamy sporo pań niedowidzących. Dla nich zatrzymaliśmy jeszcze półautomaty pakujące, które pozwalają na większy udział pracy ręcznej, prostej.
Moglibyśmy
już to automatyzować, czy nawet robotyzować, bo w tym kierunku no niestety musimy iść, bo konkurencja produkcji, którą my wykonujemy, czyli produkcja sztućców i naczyń cienkościennych z tworzywa, no światowa jest taka, że trzeba się dostosowywać do ekonomii przede wszystkim.
Pan mówi, że rośnie poziom nieufności, ale to jest nieuzasadnione, bo był taki czas, kiedy mówiło się o tym, że no, w zakładach pracy chronionej dochodzi do różnych nieprawidłowości.
Tak. Ja jestem też członkiem Rady Krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Oczywiście wiemy, że w każdym działaniu zdarzą się tacy, którzy próbują coś, delikatnie mówiąc, skręcić. Tak? Natomiast na dzisiaj ten poziom kontroli, że wszyscy mogą wszystko kontrolować, każda służba, która wejdzie, może po prostu kontrolować wszystko. My jednak z szacunku dla ludzi i jesteśmy przecież zakładem pracy chronionej, który otrzymał nie tak dawno lodołamacza. Byliśmy najlepszym zakładem pracy chronionej w kraju i mam porównanie i kontakty. Wiem, że ten wysoki poziom utrzymujemy nadal i chcemy go otrzymywać. Zamierzamy wybudować nowy zakład w Paterku, w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej, który będzie zakładem pracy chronionej.
Pan mówi, że dopłaty się zmniejszają, czyli coraz mniej opłaca się prowadzić.
Tak, jest coraz niższe dofinansowanie na osobę. Uzależnione jest to od stopnia niepełnosprawności i od tak zwanych dolegliwości szczególnych, o których panie też mówiły. One wskazują na wysokość dofinansowania do danej osoby.
Pani Aleksandra Gieraj, dlaczego jest taka zmiana i dlaczego przestaje się opłacać prowadzić zakład pracy
chronionej? To znaczy ta zmiana, która doprowadziła do tego, że dofinansowanie do wynagrodzenia opiera się o ryczałt, ona odbyła się już kilka lat temu. To i zatrzymała się na tym poziomie. W tej chwili osoba ze znacznym stopniem i schorzeniem szczególnym może otrzymać dofinansowanie do swojego wynagrodzenia 2400 zł. Oczywiście nie więcej niż 75 kosztów płacy. I ten poziom utrzymuje się od kilku lat.
Ale to, co podkreślają przedsiębiorcy, to firma, która nie jest zakładem pracy chronionej, także dostaje dosyć wysokie dofinansowanie, tak?
I tu, tak, na tym samym poziomie.
Ma tych obostrzeń, tak?
Nie jest poddawana tak kontroli przez Urząd Wojewódzki, który nadaje status, oraz Urząd Skarbowy, który kontroluje ZFRON. Ten ZFRON, jak wiemy, też jest budowany z części składowych płacy pracowników, prawda? I dlatego jest kontrolowany przez Urząd Skarbowy.
No ale to dlaczego przestaje się jakby promować zakłady pracy chronionej? No bo jeśli normalna firma dostaje tyle samo, a nie ma obostrzeń, no to logiczne jest, że te zakłady będą upadać.
To znaczy, strategia państwa wyznacza kierunek zwiększenia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, czyli pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
Maria Drescher, to jest problem, że organizacja zakładów pracy chronionej bardzo zbliżyła się do tych firm z otwartego rynku pracy, no i teraz nie opłaca się tych pierwszych utrzymywać? Czy to nie jest problem w pani ocenie?
Myślę, że w dłuższej perspektywie będzie problem, ponieważ tutaj osoby ze szczególnymi schorzeniami będą miały problem ze znalezieniem pracy na otwartym rynku pracy. Chroniony rynek pracy również musi istnieć, ponieważ osoby na przykład głuchoniewidome, gdzie miałyby podjąć zatrudnienie? Pracodawcy z otwartego rynku pracy obawiają się takich pracowników, nie wiedzą, jak podejść do takich pracowników, nie będą umieli jak gdyby porozumiewać się z takimi pracownikami, ale też będą tutaj obawy rodzin, czy taka osoba niepełnosprawna z taką niepełnosprawnością poradzi sobie na otwartym rynku pracy. Być może będą obawy o też utratę dochodów, świadczeń tej osoby niepełnosprawnej. Dlatego w mojej ocenie chroniony rynek pracy w mniejszym stopniu, być może niż dotychczas, ale powinien być utrzymany. I do tego chronionego rynku pracy ja bym tutaj zaliczyła również zakłady aktywności zawodowej.
Marian Olszyński, w pana ocenie to jest takie trochę błędne koło, że coraz mniej będzie opłacało się utrzymywać zakłady pracy chronionej, ale no część osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy sobie nie poradzi?
Tak, bo dam przykład. My utrzymujemy nie tylko gabinet rehabilitacji, o którym mówiłem. Mamy gabinet pielęgniarsko-lekarski, pielęgniarkę na pełnym etacie, 4 lekarzy dochodzących, w tym lekarz medycyny pracy. I co jest najważniejsze? Że no przecież praca może być też urazowa, tak? Na dzisiaj, szczególnie w zakładzie przemysłowym, takim jakim my jesteśmy. I w tym momencie ci niepełnosprawni lepiej się czują, bo mają pod ręką lekarza. Pielęgniarkę w każdej chwili. Mało tego. Mamy ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Grudku Krajeńskim i mamy podpisaną umowę ze szpitalem w Wyżysku i drugą umowę ze szpitalem w Nakle na tak zwaną gotowość do reakcji. Jeżeli w czasie, kiedy nie funkcjonuje pielęgniarka, to mamy zapewnioną opiekę medyczną. Dosłownie na telefon płacimy za tą tak zwaną gotowość. Cała ta maszyneria papierowa jest dość skomplikowana, ale my, pochwalę się, spełniamy wszystkie wymogi i przede wszystkim to, co powiedziałem, w szacunku dla tych ludzi, którzy niektórzy pracują jakby u nas całe życie. I jeszcze chyba jedno jest bardzo ważne, że sporo z tych ludzi docenia tą możliwość również tego pojęcia rehabilitacji zawodowej. Ta rehabilitacja zawodowa daje im możliwość samorealizacji, dowartościowania się. Umożliwiamy kształcenie na różnych poziomach, średnim, wyższym. I ci ludzie coś w tym zakładzie osiągają, z nim się wiążą i wielu jest, no można powiedzieć, od początku w tym jednym zakładzie, właśnie związanych tym zapleczem, które spełniamy dla osób niepełnosprawnych.
Jeśli dobrze zrozumiałem panią Aleksandrę Gieri, no to filozofia państwa w tej chwili jest taka, żeby więcej osób niepełnosprawnych znalazło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, ale lawinowo rośnie liczba firm, które zatrudniają te osoby?
Tak. Tak.
Czyli ten mechanizm działa.
Ten mechanizm działa i zgadzam się tu z moimi przedmówcami, że nie można wykluczyć chronionego rynku pracy, który musi otaczać osoby najbardziej potrzebujące wsparcia, tego poza pracą, tego dodatkowego wsparcia trenera, asystenta dla tych ze szczególnymi schorzeniami osób, dla osób, które muszą mieć dodatkowe wsparcie podczas wykonywania swoich obowiązków. Ja muszę powiedzieć, że fundusz pracuje obecnie nad pewnym schematem synergii i powiązań służących zwiększeniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Chcemy budować pewne koalicje z różnymi instytucjami, ponieważ widzimy, że są instytucje, które na co dzień, na bieżąco wykonują pewne swoje obowiązki, a te obowiązki się jakby powielają. Czym warto by połączyć siły, żeby ten efekt synergii był lepszy.
To spojrzenie na przyszłość za chwilę, po krótkiej przerwie, no bo skoro tak dużo się dzieje, a jednak ten odsetek ciągle jest na poziomie, odsetek zatrudnienia na poziomie 17%, to zapytamy, czy należałoby na nowo ten system zbudować, ale to po piosence, to jest regionalny punkt widzenia. Wracamy po krótkiej przerwie.
Chyba jeszcze nikt nie miał tak jak my. Powiedz, jak ci minął dzień, o czym był wczorajszy sen. Mów.
chciałbym w gorsze dni uciec stąd nie mówiąc nic. Tam gdzie jeszcze nie był nikt,
poszukać
paru lepszych chwil.
Nie wiem co planuje los, czy mu o nas mówił ktoś.
Poczekajmy jedną noc do jutra, potem chodźmy.
Hej, hej, jeszcze raz.
Hej, hej,
zaczaruj czas.
Niech biegnie, niech biegnie, niech biegnie wolniej.
Hej, hej,
i jeszcze raz.
Hej, hej,
życie nam zawróci, zawróci, zawróci w głowie. Chyba jeszcze nikt nie miał tak jak. Się będziemy śmiać. Podasz rękę mi, a ja do ucha będę kłamać i zmyślać.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
W pierwszej części audycji staraliśmy się zdiagnozować sytuację. Prowadzone są różnego rodzaju działania, ale odsetek pracujących osób niepełnosprawnych wciąż jest niewielki. No to pytanie, może należy zrobić jakieś trzęsienie ziemi w systemie i ten system zbudować na nowo? Co należałoby jak najszybciej zmienić? Maria Drescher.
W mojej ocenie na pewno należy przyjrzeć się, i to już jest robione, jeżeli chodzi o system orzekania osoby niepełnosprawnej, aby zacząć od tego, na ile osoba niepełnosprawna jest zdolna do wykonywania pewnych czynności i ról, chociażby do podjęcia zatrudnienia. Dzisiaj rynek pracy troszeczkę się zmienia. Tutaj nie tylko chodzi o osoby niepełnosprawne, ale i o sprawne. Jest rynek tak zwanego pracownika. Firmy poszukują pracowników wykwalifikowanych, dobrze przygotowanych do pracy, ale obawiają się przede wszystkim tego, że osoby z niepełnosprawnością jednak mogą mieć większą absencję, chociażby nie znają rodzaju schorzeń, nie wiedzą jak się zachować, nie wiedzą jak pomóc. W związku z tym na pewno mentalnie należałoby tutaj zmienić podejście do osoby niepełnosprawnej. To się dzieje. Tutaj organizacje pozarządowe bardzo dobrą rolę odgrywają, realizując różne projekty, programy, gdzie w tej aktywności zawodowej tutaj pokazują, na ile osoby niepełnosprawne mogą, są wspaniałymi pracownikami, mogą podejmować takie wyzwania. Na pewno należy tutaj przyjrzeć się już od małego dziecka, czyli od przygotowania tutaj tego całego systemu wsparcia dla rodzin z małym dzieckiem, czyli od żłobka, przedszkola, dalej edukacji podstawowej, gimnazjalnej, być może już podstawowej w tej chwili i edukacji na wyższym poziomie. Dlatego też środki unijne przeznaczane są między innymi na wsparcie szkolnictwa chociażby zawodowego, na wsparcie tutaj asystenta osoby niepełnosprawnej, na budowanie otoczenia jak gdyby dla rodzin, czyli wsparcie takiego opiekuna dziennego na przykład dla osoby, która mogłaby podjąć pracę, budowanie żłobków, przedszkoli, żeby osoby niepełnosprawne również korzystały z tych dóbr i mogły podejmować pracę. Na pewno też tutaj powinno się zwiększyć decentralizację, czyli jak gdyby delegować więcej zadań do samorządów powiatowych i wojewódzkich i w ślad za tym środki finansowe, ponieważ tak jak w bieżącym roku utworzyliśmy więcej chociażby zakładów aktywności zawodowej, czyli więcej miejsc pracy w tych zakładach, a Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył nam o 100 tysięcy mniej. Widzimy też z analiz danych, że większa pula środków przeznaczana jest przez samorządy powiatowe na rehabilitację zawodową, a większa na rehabilitację społeczną. A w ślad za tym na przykład Państwowy Fundusz na Rehabilitację Zawodową przeznacza bardzo dużą pulę środków. Dla przykładu powiem, po analizie ubiegłorocznej, samorządy powiatowe na rehabilitację społeczną ze środków powiatu, budżetu, FS-u, sponsorów i PFRON-u przeznaczyły pulę około 60 milionów złotych. Natomiast jeżeli chodzi o rehabilitację zawodową, to jest rzędu około 10 milionów. Natomiast Państwowy Fundusz Rehabilitacji na rehabilitację zawodową to jest ponad 100 milionów
złotych. Ale to dobrze
złotych,
czy źle?
Czyli
czy
jest to bardzo duża różnica. To świadczy o właśnie centralizacji tych środków, a nie decentralizacji, ponieważ należy zaufać samorządom. Samorządy od lat realizują wsparcie na rzecz tej grupy i nie tylko. I doskonale wiedzą, najbliżej są tych rodzin, tych osób i doskonale wiedzą, w jaki sposób realizować pewne działania, podejmować pewne wyzwania. Budowane są strategie oddolne.
Ale jeśli dobrze pani rozumiem, to tak jak jest w programy. Tej chwili, to te pieniądze nie wydawane są efektywnie? Mogłyby być lepiej wydawane?
To nie, ja tak nie powiedziałam. Świadczy o tym, że jednak potrzeby te społeczne są bardzo dużo mieszkańców, osób z niepełnosprawnością. Chociażby tutaj likwidacja barier architektonicznych, wsparcie w urządzenia osób niepełnosprawnych, czy też wsparcie opiekunów dla osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, czyli to pochłania bardzo dużą część środków. Natomiast na rehabilitację zawodową jest przeznaczone dużo, dużo mniej.
I oddajmy głos pani Aleksandrze Gieryń. Aleksandra Gieryń, dostrzega pani tutaj jakiś problem, nierównowagę? Te pieniądze nie są rozdysponowywane należycie właściwie?
Nie, ja nie widzę problemu, dlatego że kwota, która jest generowana z systemu dofinansowań do wynagrodzeń, to jest kwota, którą centralnie poprzez system informatyczny przekazywana jest pracodawcom, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Część środków, i to bardzo spora, przekazywana jest samorządom powiatowym w ramach programu Aktywny Samorząd. Tam prowadzone są działania związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim realizowany jest moduł drugi, który umożliwia powiatom dofinansowanie do kosztów nauki na poziomie wyższym. I to jest bardzo istotny element rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Z badań, jakie przeprowadzono, okazuje się, że samorządy w nikłym stopniu wykorzystują przydzielone środki w ramach algorytmu na aktywizację zawodową, czyli tworzenie miejsc pracy, szkolenia osób niepełnosprawnych.
Dlaczego w nikłym?
Tak. Rada Powiatu dzieli środki na zadania objęte ustawą. W tym większość zadań to dotyczy rehabilitacji społecznej. Wyniki kontroli NIK-u przeprowadzone pokazały, że środki wykorzystywane przez samorządy na tworzenie miejsc pracy nie są wydatkowane efektywnie i w niskim stopniu. Muszę powiedzieć, że przy podziale tegorocznym prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrócił się nawet z pismem do samorządów, aby zwiększyły udział środków przekazanych przez fundusz w element aktywizacji zawodowej.
Pani Maria Drescher, pani Aleksandra Gieryń mówi, no, że samorządy nie radzą sobie akurat z wydawaniem pieniędzy na aktywizację, na aktywność, aktywizację zawodową. Pani mówi, że tych pieniędzy w tej działce powinno być więcej.
To znaczy, ja tu nie do końca się zgadzam, ponieważ to wynika z potrzeb. Jeżeli potrzeby w rehabilitacji społecznej są dużo większe niż w rehabilitacji zawodowej, dlatego też samorządy tak dzielą. Opiniują zresztą tutaj rady społeczne, które są powołane przez danego włodarza. Tak samo jak jest Wojewódzka Społeczna Rada przy panu marszałku. I to też one jak gdyby mają zaopiniować, mają wpływ na to, czy ten podział rzeczywiście jest dobrze przygotowany, czy też nie. Natomiast, tak jak podkreślam, to wynika z potrzeb. Po prostu osoby z niepełnosprawnością potrzebują więcej środków na to, żeby przygotować, zlikwidować bariery architektoniczne, techniczne w pierwszej kolejności, żeby potem ewentualnie podjąć zatrudnienie. Dlatego to stąd też wydaje mi się, że wynika. Natomiast ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Ona wskazuje na kompetencje, jakie posiada samorząd województwa, jakie powiat, jakie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tutaj docierają do nas też sygnały, że tworzy się kolejne programy, a nie wykorzystuje się instrument zapisu ustawowego, chociażby mówiąc o tworzeniu miejsc pracy. Być może należałoby zwiększyć środki do samorządów na tworzenie, w ogóle środków na rehabilitację zawodową i społeczną kosztem na przykład pisania dodatkowych programów.
Ale te programy gdzie są pisane? W PFRON-ie?
To znaczy, no, PFRON przygotowuje tutaj programy, chociażby te, o których mówiła pani dyrektor Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. One rzeczywiście wspierają, pomagają, ale wydaje mi się, że należałoby bardziej zaufać samorządom i zwiększyć środki na już zapisane zadania ustawowe, a nie tworzenie dodatkowych programów, ponieważ to komplikuje jak gdyby sprawę, bo musimy składać na przykład dwa wnioski, zapoznawać się z większą liczbą na przykład procedur, różnych wytycznych i tak dalej. Być może to zniechęca na przykład do tego, że na przykład chcemy tworzyć te miejsca pracy. Nie wiem, to by warto było zająć się...
Pani Aleksandra Gieryń, no właśnie, tworzą Państwo programy na wyrost, niepotrzebne. Można korzystać z tego, co jest?
Jak zauważyliśmy, samorządy w nikłym stopniu wykorzystują środki na aktywizację zawodową. Przeznaczają większą pulę na aktywizację społeczną. W związku z tym fundusz chce kontynuować ten schemat zwiększania zatrudnienia osób niepełnosprawnych i dlatego wyszedł z taką trójpłaszczyznową propozycją w zakresie zatrudniania i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Są to trzy programy, z których jeden absolwent jest kontynuacją modułu drugiego w programie Aktywny Samorząd, czyli nabywanie kompetencji przez absolwentów szkół wyższych, którzy kończyli w ramach modułu drugiego te studia. Drugi program to jest stabilne zatrudnienie. To jest znowu odpowiedź na kontrolę NIK-u o stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędach. To jest ten program, jest jakby odpowiedzią. I trzeci program skierowany jest do tych pracodawców, którzy nie osiągają wskaźnika 6% zatrudnienia. Praca, integracja. W naszym regionie jest kilku bardzo potężnych przedsiębiorców wpłacających na fundusz. Chcemy do nich się zwrócić, aby poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych kwoty wpłacali mniejsze lub w ogóle.
Pilotażowy program Praca, integracja, on już działa, tak?
Tak. Ogłoszony jest konkurs i spodziewamy się, że będzie zainteresowanie wśród pracodawców. To jest taki trzypłaszczyznowy program, z których najpierw pracodawca zgłasza chęć zatrudnienia, potem agencja zatrudnieniowa, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pozarządowej przygotowuje tych pracowników dla pracodawcy i efektem tego jest zatrudnienie.
Powstała jakiś czas temu rządowa strategia Polska 2030, trzecia fala nowoczesności, według autorów opracowania system promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych należy zbudować na nowo, tak by dawać pieniądze firmom za to, że pomogą danej osobie z niepełnosprawnością szybko się usamodzielnić i pracować na otwartym rynku pracy, to tak ogólnie. Panie Marianie, co należałoby teraz zmienić, żeby te wskaźniki, bo mówimy o wielu działaniach, ale jednak wskaźnik zatrudnienia wciąż dużo, dużo poniżej średniej unijnej. Czego pan oczekuje, co należałoby zmienić jak najszybciej?
No, uzupełnię tak, jak powiedziała pani Maria Drescher, że samorządy bardziej powinny aktywizować tą rehabilitację zawodową. Między innymi u nas w powiecie nakielskim udało wywołać się do najbliższych założeń programu czteroletniego, żeby powstał na naszym terenie zakład aktywności zawodowej. Ponieważ są szkoły specjalne, panie mówiły też o samym początku, od żłobków, przedszkoli, szkół, ten początek jakby rehabilitacji zawodowej już zaczyna się po części w dobrym kontakcie szkoły specjalnej z zakładami. My bardzo chętnie przyjmujemy dzieci, pokazujemy, co będą mogły robić u nas, bo jesteśmy dobrze zorganizowanym, dobrze wyposażonym zakładem pracy chronionej, więc przyjmujemy z całego powiatu grupy dzieci. Jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą z WTZ-ami i aktualnie udało się wywołać, że powstanie ZAS. Ale co tutaj się jawi? Te kwoty, to tu pani Ola może potwierdzić, które będą jakby na tą aktywizację zawodową, czyli na WTZ-y i ZAZ-y, są kwotami stałymi i bezpiecznymi. Na to PFRON daje w całości. Natomiast wtedy następuje zmniejszenie tych kwot na pozostałe jakby świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Na rok 2017 w powiecie nakielskim mamy dokładnie dofinansowania do dwóch miejsc pracy po 46 tysięcy. Kiedyś to było dużo więcej, panie pamiętają na pewno, był rząd 30 średnich płac, to się znacząco zmniejszyło.
Czyli coś kosztem czegoś,
tak,
jeśli dobrze pana
no
rozumiem.
No i jeżeli nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi po prostu o pieniądze.
Panie Aleksandrze, czyli coś zadziała, ale gdzieś będzie trzeba odjąć, tak? Czyli ciągle tych pieniędzy w systemie jest coraz mniej, za mało, tak? I
to
państwo
znaczy,
przekładają z szuflady do szuflady.
Nie, to tak może nie wygląda. Gdzieś jest akcent położony na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w pierwszej kolejności, ponieważ dofinansowanie do wynagrodzeń jest pomocą obligatoryjną, tak, wynikającą z ustawy. W związku z tym w budżecie najpierw muszą być zabezpieczone pieniążki, środki na realizację zapisów ustawowych w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Potem mniej obligatoryjne zadania mogą być dofinansowywane, a jakby odpowiadając jeszcze tutaj na aktywizację zawodową prowadzoną przez samorządy, chcę dopowiedzieć, że fundusz wprowadził w programie wyrównywania różnic między regionami obszar G,
tak,
który jest jakby uzupełnieniem algorytmu. Jest to bonus taki. Mhm. Możecie państwo w powiatach otrzymać 30% dodatkowo środków, które wykorzystacie na rehabilitację zawodową.
I to działa teraz,
i
tak?
To działa, tak.
Jest zainteresowanie?
Muszę powiedzieć, że w tym roku po raz pierwszy samorządy zainteresowały się.
Kończąc jeszcze ten wątek i wracając do tego, co mówiła pani Maria Dreszel, usłyszałem takie rozżalenie, że 100 tysięcy na zazy mniej, tak? Od PFRON-u. Dobrze zrozumiałem?
To znaczy, no niestety tak. I tutaj chciałam dopowiedzieć, że nadal nie zmienił się algorytm od wielu lat. Jest 18 500 na jedną osobę z niepełnosprawnością, która jest rehabilitowana w Zakładzie Aktywności Zawodowej, pomimo, że najniższe wynagrodzenie się zmieniły, wynosi 2000. W związku z tym ciągle mamy tę samą kwotę i musimy ją podzielić na wszystkie składnikowe po to, żeby taki Zakład Aktywności Zawodowej funkcjonował. Także z jednej strony piszemy inne programy, a z drugiej strony to, co już mamy, no niestety no nie jest doszacowane i tutaj dofinansowane.
Tu coś działa. Są zazy, ale 100 tysięcy złotych mniej. Dlaczego?
W samym algorytmie. I z zapisu tego algorytmu wynika, że samorządy mogą dofinansować z pozostałej części zazy czy WTZ-y, tak żeby algorytm został zastosowany.
Skomplikowana odpowiedź.
Ale to ja dopowiem, jeśli pan redaktor pozwoli. Otrzymaliśmy około niecałe 10 milionów. Ponad 8 milionów to są koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej. A co z pozostałymi zadaniami, chociażby jak dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji?
Czyli
także
ciągle
nie jest to za dużo środków, żebyśmy mogli w pełni rozwinąć skrzydła. Ale nie, to nie w tym rzecz. Samorządy posiadają środki unijne i w związku z tym te środki unijne są jak gdyby wykorzystywane między innymi na różne, na wsparcie różnych projektów, programów i chociażby jednym z nich to jest wsparcie społeczne zawodowe osób niepełnosprawnych, czy godzenie życia zawodowego rodzinnego, czy wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, rozwój usług społecznych, utworzenie sieci współpracy podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej. Także jest mnóstwo fajnych różnych rzeczy,
działań,
które no, się dzieją i jeszcze
po jednym
będą działać.
Aleksandra Gieraj. Pieniądze są problemem?
Tak, na zakończenie chciałabym powiedzieć. Fundusz dysponuje środkami, które pochodzą z wpłat pracodawców. A więc jeżeli pracodawcy będą coraz więcej zatrudniać osób niepełnosprawnych, w związku z tym ich wpłaty będą się zmniejszały.
No dobrze, ale działania są potrzebne, czyli powinna zatem iść polityka państwa i wtedy ewentualnie z budżetu przekierowywać to, na co brakuje, no bo inaczej to będzie błędne koło.
Na razie dysponujemy funduszem. Oczywiście państwo dotacje budżetowe też przeznacza w części na dofinansowanie do wynagrodzeń.
I jeszcze Marian Olszyński, tak na koniec. Są jeszcze jakieś mity, jakimi na swój temat posługują się zarówno pracodawcy, jak i pracownicy? Są pracodawcy, którzy myślą, że osoby niepełnosprawne to właśnie są drogimi pracownikami, albo jakoś specjalnie należy o nich dbać?
Na pewno takie jeszcze pokutują. Niemniej my jesteśmy najlepszym przykładem, że my dajemy tym ludziom bardzo dużo możliwości samorealizacji. Niektórzy Zakład Pracy Chronionej traktują jak drugi dom, a czasami nawet zauważam, że jak pierwszy. Ja jestem 15 lat w firmie, też osobą niepełnosprawną. Nasza ocena generalnie jest taka, że ci pracownicy niepełnosprawni, oni jakby bardziej się starają, oni są jakby bardziej odpowiedzialni, oni doceniają to, co otrzymują w różnej formule świadczeń z zakładu pracy, o na przykład do Paterka już będziemy organizowali pełny transport. Do Nakła nie robiliśmy, poza ludźmi na przykład na wózkach, o kulach i tak dalej, czyli z pierwszym stopniem niepełnosprawności. Na koniec jeszcze z jednej rzeczy tutaj skorzystam i powiem dzisiaj. Pojawił się pewien problem, jeśli chodzi o orzecznictwo sądów. Pracownik nie uzyskuje na przykład potwierdzenia orzeczenia na poziomie powiatowego zespołu, odwołuje się do wojewódzkiego, odwołuje się do sądu pracy, i sąd pracy orzeka, przyznaje ponownie stopień niepełnosprawności, ale nie dookreśla tak jakby literek, czyli nie dookreśla dolegliwości szczególnych, co jest bardzo istotne w rozliczeniu z sądem. I z tym mamy problem na dzisiaj. Do mnie docierają sygnały, że jest sporo tego typu orzeczeń sądowych, które są jakby nie w pełni, dookreślają wymogi z kolei PFRON-u
jak
dla otrzymania sądu.
Centralnie będą państwo próbowali.
Działania są podjęte, zmienić. Nawet na spotkaniu z panią minister, która była w marcu czy w kwietniu w Toruniu. Wiem, że jest ten temat jakby w zainteresowaniu, ale na razie rozstrzygnięć nie ma.
Maria Drescher, pełnomocnik Zarządu Województwa do spraw osób niepełnosprawnych, Aleksandra Gieraj, dyrektor oddziału PFRON-u i Marian Orszyński z firmy Zelan, a także z Wojewódzkiej Rady Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo państwu dziękuję.
Bardzo miło było.
Do usłyszenia.
Dziękuję, Cofak.
Do usłyszenia mówi Michał Słobodzian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.